Dzień dobry, Agnieszka Michajło z Radia Gdańsk, a w tych komentarzach dzisiaj w poniedziałek są ze mną
Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów SwissMed.
Ja tak trochę inaczej dzisiaj się przedstawiamy.
No, bardzo się cieszymy.
Witajcie. Chcielibyście zacząć od Komisji Weneckiej i awantury wokół Trybunału Konstytucyjnego?
Nie, nie, ale musimy. A nie. Nie chcę, ale muszę.
A ja bym zaczęła jednak klasyk. Od Andrzeja Wajdy. W ten weekend Andrzej Wajda był i właściwie nadal jest w Gdańsku. Odebrał także tytuł honorowego obywatela miasta Gdańska. To było podczas uroczystej sesji Rady Miasta w Dworze Artusa. To było w sobotę. To dla mnie coś wyjątkowego. Tak się w moim życiu zrobiło, że brałem udział w wydarzeniach w Gdańsku, w których trzeba było brać udział. Widocznie tyle razy trzeba było tutaj być. W Gdańsku działo się coś, co się nie działo nigdzie indziej. Gdańsk jest pod tym względem szczególnym miastem i dlatego tu się narodziła nasza wolność, powiedział reżyser w jednym z wywiadów. Pięknie powiedział. Andrzej Wajda, no właśnie.
Pytanie, kto komu,
Gdańska.
Tak, no pytanie, kto komu więcej zawdzięcza, czy Andrzej Wajda Gdańskowi, czy Gdańsk Andrzejowi Wajdzie. I mi się wydaje, że jednak Gdańsk Andrzejowi Wajdzie, bo ten Gdańsk został naprawdę pięknie sfilmowany, nie tylko w tej tak zwanej trylogii Człowieka z, ale jeszcze w innych filmach. On się jakoś tak pojawia w tych filmach Andrzeja Wajdy. I to w takim dobrym kontekście, no jako miasto wolności tu się zaczęło. I ja nie mam wątpliwości co do tego, że taki obywatel honorowy nam przysporzy tylko honoru jako miastu. No to jest jednak największe nazwisko. Można się spierać, czy Kieślowski był wielkim reżyserem, był, czy Agnieszka Holland jest, na pewno. Ale niewątpliwie Andrzej Wajda to jest największe filmowe polskie nazwisko i co do tego nikt nie ma wątpliwości.
Andrzej ma jakieś wątpliwości co do wielkości Andrzeja Wajdy?
Ja ostatnio w ogóle nie mam wątpliwości.
O, to cudownie.
Jaki szczęśliwy człowiek.
Taka rzeczywistość ja przyjmuję taką narrację medialną tak wprost, tak? I gdybym rzeczywiście tak odbierał, no to pewnie świat byłby albo różowy, albo kontrastowy, albo widziany przez jednych tak, przez innych inaczej. Natomiast co do Andrzeja Wajdy, nie chciałbym się jakoś specjalnie wypowiadać, bo rzeczywiście to, co znam, to znam tylko i wyłącznie z mediów, z filmów, z dokonań, które miał. To, że każdy człowiek ma prawo popełniać jakieś błędy. Ja nie mówię teraz konkretnie o Andrzeju Wajdzie, ale każdy człowiek w swoim życiorysie ma jakieś pola, które chciałby ukrywać, pola piękne, które chciałby pokazywać. Wydaje mi się, że Andrzej Wajda ma tych pól pięknych na tyle dużo, że jeżeli nawet przeciwnicy jego mają jakiś problem na przykład z interpretacją Popiołu i Diamentu, jego pierwszego filmu, czy choćby tego ostatniego z trylogii o Wałęsie, w kontekście tych opinii, które teraz są podawane, to myślę, że Andrzej Wajda jako człowiek już też starszy, wielki szacunek do jego całego życiorysu. Choć przyznam się szczerze, że całego życiorysu nie znam, więc może oponent powiedzieć, no ale on tam to zrobił, czy gdzieś tam mu nie wyszło.
No więc ryzykownie w ogóle, jak się nie zna życiorysu, mówić o błędach człowieka, ale ja myślę, że błąd w przypadku radnych Prawa i Sprawiedliwości,
To zaraz właśnie powiemy, że oni nie przyszli.
Ja tylko jedno, jedno tylko powiem, że po prostu nie można traktować filmów Andrzeja Wajdy jako filmów historycznych. Wszystko, co robił, a gdziekolwiek pojawiała się historia, jest tylko interpretacją, artystyczną interpretacją tej historii. I to powinni zrozumieć radni Prawa i Sprawiedliwości.
Ale radni Prawa i Sprawiedliwości, z tego co zrozumiałam, nie przyszli na tę sesję w sobotę, dlatego, że ona nie była dla wszystkich otwarta dla mieszkańców Gdańska. Takie jest oficjalne tłumaczenie. Daniel Stenzel z nami w studiu TVN24 w Gdańsku. To odnieś się do tego, że ich nie było. A dlaczego? No przecież mogli nie przyjść, skoro, nie wiem, akurat ten honorowy obywatel im się nie podoba.
Ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale pamiętasz, tydzień temu rozmawialiśmy o różnych sytuacjach, kiedy ludzie wypowiadają się zbyt mocno. A w tej sytuacji no, skorzystali z okazji po prostu, żeby siedzieć cicho po prostu radni Prawa i Sprawiedliwości, żeby być może nie wyszło to jakoś fatalnie wizerunkowo, żeby nie odbiło się to na wizerunku Gdańska. A z drugiej strony, żeby ten ich protest został zauważony. To znaczy, jeżeli nie przyszli, nie skorzystali z okazji, żeby być w tym momencie. Dobrze zrobili.
Chociaż jestem zdziwiona, bo jeszcze chyba w środę rozmawiałam tutaj z Grzegorzem Strzelczykiem, to i go zapytałam go o to, czy przyjdą radni PiSu, to mówił tak, że oczywiście, że
przyjdą. A ja myślę, że sami radni PiSu, podobnie jak politycy Prawa i Sprawiedliwości, są też podzieleni w różnych sprawach i na różne tematy, ale mówię, no niech oni powiedzą głośno, że to, co mają do zarzucenia Andrzejowi Wajdzie, to to, że się opowiedział po jednej stronie politycznej w pewnym sensie,
tak, prawda,
po
platformie.
Że właśnie, ale próbują zabawić się filmoznawców. No ja czytałam właśnie wypowiedzi jednej z radnych Prawa i Sprawiedliwości, która recenzowała jak filmowiec Popiół i Diament, prawda? Mówiąc o Maćku Chełmickim, który na śmietniku historii się znalazł, prawda? I robiąc aluzję do Żołnierzy Wyklętych. I cała taka dywagacja na ten temat.
Tak, no ale lepiej, niż żeby przyszli na przykład z jakimiś transparentami, albo
założyliśmy,
czy środowisko próbowało zakłócić,
że z transparentem można przyjść pod warunkiem, że jest to mowa nienawiści i że po prostu nie robi się rozruby. I można, ja dopuszczam każdą demonstrację, nawet jeśli by przyszli sobie z transparentem. Proszę bardzo.
Ja niestety jestem zasmucony jednym faktem, że wrzucamy i komentujemy praktycznie życiorys całego człowieka w kontekście działań politycznych. Tak?
Znaczy, czyli to, co powiedziała. Współczesnych w ogóle.
Tak, współczesnych. To, że się opowiedział i był we wszystkich honorowych komitetach poparcia Platformy i Bronisława Komorowskiego, to jest fakt.
Ale, I Pawła Adamowicza.
Ale jeżeli będziemy brali tylko ten wycinek jego życiorysu, no to rzeczywiście przeciwnicy powiedzą źle, zwolennicy powiedzą bardzo dobrze. I tutaj nie ma wyjścia z takiego politycznego patu, bo już to widzimy. Natomiast rzeczywiście ja bym chciał, żebyśmy rozmawiali, jeżeli rozmawiamy o filmie Andrzeja Wajdy, czy o jego całym dorobku filmowym, reżyserskim, to niech rzeczywiście wypowiadają się specjaliści, a nie komentatorzy życia politycznego. Bo jeżeli polityka się zapyta o Andrzeja Wajdę, to on powie tak, bo on był za Bronisławem Komorowskim i tak dalej. A jeżeli zapytamy filmoznawców, to on będzie się skupiał na tym.
Ale powiem wam, że wydaje mi się, że to
no i tu jednak była nagroda za osiągnięcia filmowe i za promowanie Gdańska.
Ale cała ta sprawa z Andrzejem Wajdą i honorowym obywatelstwem moim zdaniem źle wróży jakby honorowym obywatelom Gdańska, bo tak naprawdę myślę sobie,
mamy wstydliwych,
że
takich, których naprawdę
w tej sytuacji w najbliższym czasie lepiej w ogóle nie przyznawać tego honorowego obywatelstwa, jeśli to się ma wpisywać w jakiś taki konflikt i że jedni będą mieli kłopot z tym, żeby zagłosować za, żeby przyjść, żeby to jakoś skomentować, to może lepiej po prostu sobie odpuśćmy na jakiś czas.
Znaczy, ja powiedziałabym, że jednak my jesteśmy skazani na te kłótnie. Niedawno rozmawiałam z satyrykiem Maciejem Kraszewskim i on przypomniał zdanie reportażysty Zbyszka Gacha, znanemu nam pewnie tutaj, i który powiedział kiedyś żartobliwie, że Japonia jest krajem kwitnącej wiśni, a Polska jest krajem kwitnącej waśni. I ja myślę, że musimy się już do tego po prostu przyzwyczaić, że niektóre rzeczy będą oprotestowywane. I dobrze, to znaczy ja wolę właśnie takie emocje, tylko nie chciałabym, żeby po prostu nie nazywać rzeczy po imieniu. Jeżeli rzeczywiście chodzi tutaj o politykę i o zaangażowanie, to niech to radni PiSu powiedzą. Oni próbowali właśnie obejść to od innej strony
trochę
i recenzować jego filmy. No, przepraszam, od recenzowania są filmoznawcy i zostawmy to.
Tylko nie chcę bronić absolutnie radnych PiSu za ich postawę, bo ja do końca jej nie rozumiem. Natomiast zgadzam się co do takiej opinii, którą wyraził prezydent Adamowicz, mówiąc, że okej, no to przejdźmy do Adama Mickiewicza. On też był politykiem, też za kimś się opowiadał, też pisał jakieś ważne przesłania. A z drugiej strony taką wypowiedź, że Wajda był przyjacielem Wojciecha Kilara, który znowu popierał Lecha Kaczyńskiego. jeżeli wejdziemy na tą retorykę polityczną, to my nigdy z niej się nie uwolnimy. I wolałbym rzeczywiście merytorycznie.
Źle by się stało w ogóle, gdyby samorządy, gdyby w ogóle tytuły honorowych obywateli we wszystkich samorządach stały się jakimiś zakładnikami politycznymi. To by było w ogóle fatalne. No. Przecież polityka wygląda tak, a nie inaczej dzisiaj, a honorowe obywatelstwo jest przyznawane no chyba na zawsze, prawda?
I tu kropka. Rząd nie wydrukuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo nie uznaje go za wyrok. Przed siedzibą rządu cały czas trwają pikiety partii Razem. W weekend mieliśmy także demonstrację Nowoczesnej i Komitetu Obrony Demokracji. Byli też politycy opozycji. Komisja Wenecka krytycznie o sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego i oczekuje, że ten wyrok zostanie wydrukowany. A stanowisko rządu jest takie, że przesyła stanowisko Komisji Weneckiej do Sejmu. I jakby rozumiem, teraz sprawa, piłka jest po stronie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. No i co wy na to? W tym naszym całym konstytucyjnym galimatiasie. Gdzie my właściwie jesteśmy?
Właściwie nie wiadomo, po co do Sejmu przesyła.
Sejm uchwalił ustawę.
Przecież, no tak, no ale to są rekomendacje dotyczące właściwie tej prośby rządu, żeby
no
Komisja Wenecka
odłożyć
zajęła
w czasie
stanowisko. Chyba po to, że to jest na razie jedyna instytucja paradoksalnie, która się za bardzo nie skompromitowała jakby w tej całej układance. To znaczy mamy prezydenta, który nie przyjmuje ślubowania, a więc właściwie no, nie wypełnia swoich obowiązków. Mamy premier, która nie drukuje wyroków, czyli właściwie nie wypełnia swoich obowiązków.
Dotychczasowe wydrukowane wszystkie, ten tylko z ubiegłego tygodnia jest jeszcze niewydrukowany.
Tak, ale to jest trochę taka kompetencja techniczna, którą pani premier dostała w ustawach w połowie lat 90., w ogóle w Konstytucji, kiedy jeszcze o internecie za dużo się nie mówiło, kiedy trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby zgodnie z demokratycznym państwem prawa każdy miał równy dostęp do tego właśnie prawa, żeby każdy wiedział, co jest drukowane, podejmowane, jakie są wyroki Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej. To są pewne uprawnienia techniczne. Podejrzewam, że nikt nigdy z twórców tych ustaw, które dały właśnie kompetencje premier do publikowania wyroków, nie dał ich w rozumieniu takim politycznym, żeby korzystać z tego politycznie,
no dobrze, ale idąc
tylko
tym tropem twojego myślenia, no przecież to Sejm uchwalił tę ustawę, o której Trybunał uznał, że jest niekonstytucyjna, to dlaczego Sejm?
No i Sejm będzie też teraz takim miejscem, ja to w ten sposób rozumiem, w którym ta dyskusja będzie się odbywała teraz między stroną rządową.
A czy to nie jest w ogóle tak, że w Sejmie jest tak naprawdę takie miejsce, w którym powinno i musi dojść do jakiegoś kompromisu? Bo to, że jakiś kompromis byłby potrzebny, to chyba nie ulega kwestii. Czy on jest w ogóle możliwy?
Ale jaki kompromis wobec prawa tutaj? No ja nie wiem, jeśli mam po jednej stronie konstytucjonalistów z tytułem profesorskim w Polsce, jeśli mam komisję wenecką, czyli nie polityków, a jednak prawników, którzy się znają na rzecz. I po drugiej stronie mam czystej wody polityków, to ja wybieram oczywiście tych z tytułami profesorskimi, a nie magisterskimi, czy właśnie od tych ludzi, którzy się znają. I ci ludzie mówią, że należy opublikować, a skoro należy opublikować orzeczenie Trybunału z 9 marca, to należy je. Ja nie wiem, na czym miałby kompromis polegać.
Rozmawiamy tutaj o publikacji. Publikacja to jest czynność techniczna. Tak naprawdę skutki tej publikacji, to jest jakby sprawa ważniejsza.
Ale nie zostało opublikowane.
Strony tego sporu uznały jakby to orzeczenie za... A rozumiem, że nie
na
uznają.
Razie to orzeczenie publikuje Partia Razem na budynku...
Swoją drogą to ciekawy pomysł przekazu,
rządowym.
Ale takie są współczesne
Mnie
media.
Coś innego jeszcze tutaj zastanawia. To znaczy, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie wyciągać wnioski na przykład z sondażu, jaki dzisiaj publikuje Rzeczpospolita, z którego wynika, że 74% ankietowanych uważa jednak, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego powinno być publikowane. Czyli to nie jest tak, jak wcześniej politycy tej partii mówili, że ludzie się nie interesują Trybunałem, że to jakieś prawo, że to jest coś bardzo odległego. Nie, okazuje się, że jednak
tak
ludzie zrozumieli.
Wiesz, badanie to badanie. No, spytasz określoną liczbę osób tylko. Dalej można mówić, że ludzie się nie interesują Trybunałem Konstytucyjnym.
Nie. No, ale jednak to jest jakaś grupa wyborców, która została
No dobrze, ale słuchajcie, zapytana. W zeszłym tygodniu słyszałam byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Andrzeja Cola, który coś tam proponował. On na przykład mówi, że może należałoby zmienić konstytucję, tylko ten zapis i tam zmienić z 15 sędziów w Trybunale do 18, czyli jakby pozwolić z twarzą wyjść wszystkim, czyli pozwolić prezydentowi przyjąć przyrzeczenie od tych sędziów wybranych w ubiegłej kadencji, co do których Trybunał uznał, że są wybrani zgodnie z prawem, orzekaliby też sędziowie, którzy zostali wybrani w tej kadencji, od których przyrzeczenie zostało odebrane, a którzy tak naprawdę jeszcze jeden z nich nie pracuje, że może to jest jakieś rozwiązanie, więc może to jednak tak naprawdę jest klucz do rozwiązania jest w Sejmie. Żeby usiedli razem, nie wiem, u marszałka Kuchcińskiego, przedstawiciele różnych partii i do czegoś doszli.
Jak klucz do rozwiązania jest w rękach Jarosława Kaczyńskiego, o czym wszyscy wiedzą, nawet wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, więc się nie oszukujmy.
Andrzej, gdzie jest klucz?
Ja przyznam się szczerze, słuchając takich opinii bardzo merytorycznych prawników, którzy sami nie są w stanie ogarnąć tej rzeczywistości, która już nabrzmiała.
A którzy nie są w stanie ogarnąć?
Mam wrażenie, no jak otwieram media...
Minister Ziobro?
Otwieram media, oglądam telewizję publiczną, TVN.
A wiesz, ale jak widzisz na przykład wypowiedzi byłych sędziów, byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, tak? Oni mają dosyć jednoznaczną opinię.
Dlatego uważam, że ten spór polityczny, który ma teraz coraz większą energię, jak kula śniegowa będzie się rozwijał, bo opozycji na rękę jest, żeby on trwał, a nie do końca rozumiem rządzących, że trwają w takim udawaniu, że czas rozwiąże albo czas załatwi ten temat. Tak? Uważam, że ten spór polityczny, który dla nas, przeciętnego Polaka, jest nie do końca zrozumiały, tak? Że walczy się nie o to, żeby rozwiązać problem, tylko żeby moje było na wierzchu i to niezależnie od tego, czy opozycji, czy rządu, to mam wrażenie, że politycy zapominają o tym, że walka idzie o państwo. Tak? O bardzo konkretne miejsce na mapie Europy, w którym żyjemy.
Prawdę powiedziawszy, mam wrażenie, że politycy nigdy nie pamiętają o tym, że walka idzie o państwo, więc tu się nawet nie oszukujmy i nie zagłębia się, bo to wszystkie partie, wszystkie partie mają na sumieniu grzechy, więc najmniej chodzi
teraz
o państwo.
Mamy taką sytuację na mapie politycznej. Tak? U władzy jest PiS i tak naprawdę on ma tą większość tak zwaną. Tak? Natomiast opozycja ma prawo kontestować i robi to w sposób totalny, tak jak powiedział to jej przewodniczący.
Opozycja totalna.
Opozycja totalna. Teraz mówi się też o rządzących totalnych, tak? Ja nie chciałbym żyć w państwie totalitarnym. Nie chciałbym żyć w państwie konfliktów. A mam wrażenie, że od początku po wyborach odnoszę wrażenie, że żyjemy w państwie totalnym. Media w ten sposób relacjonują jakby każde wydarzenie.
I to mi się nie
podoba. Chciałbym, żebyśmy skupiali się na szczegółach, na detalach, na meritum sprawy. I takim meritum jest rozwiązanie sprawy z Trybunałem Konstytucyjnym. I tutaj nie ma wątpliwości, że rząd Jarosław Kaczyński musi stanąć do rozmów i musi być otwarty. Jeżeli nie będzie otwarty, tylko będzie zamknięty, to nie dojdzie do niczego, tak?
A opozycja dalej będzie trwała list napisać. Powinieneś list napisać do Jarosława Kaczyńskiego, żeby stanął do rozmów. Ale może Daniel.
Zwróćcie uwagę, że pierwsza czujka była wysłana przez Kazimierza Ujazdowskiego, który jako pierwszy zaproponował jakąś wersję kompromisu, że jest jakaś tam możliwość ze strony Prawa i Sprawiedliwości, co zostało w pewnym sensie przez posłów partii storpedowane. Po czym po chwili okazało się, że jednak Komisja Wenecka powiedziała swoje, właściwie powiedziała to, czego się wszyscy spodziewali. I trzeba jednak jakoś tam wyjść z twarzą.
Czy ja tylko jednym zdaniem powiem, że uważam, że ani jedna, ani druga strona na razie nie ma powodów specjalnych do tego, żeby dążyć do jakiegokolwiek kompromisu, jeżeli jest możliwy w przypadku prawa.
Ale z drugiej strony, jaki może być kompromis między publikowaniem
opozycji, a niepublikowaniem wyroku? Dla opozycji to jest cały czas jednak paliwo polityczne, o tym wszyscy mówią.
Tak. Cytat z Grzegorza Schetyna: jeżeli nie znajdziemy rozwiązania tego konfliktu, to wszystko będzie nas prowadzić na ulicę, a jeśli przeniesiemy wszystkie aktywności na ulicę, to będziemy mogli powiedzieć o Majdanie w Warszawie. Do tego wrócimy.
Bardzo niedyplomatycznie. Były minister spraw zagranicznych i bardzo niedyplomatycznie.
A w studiu Radia Gdańsk Ryszarda Wojciechowska, Andrzej Urbański i Daniel Stenzel. Cytowałam przed wiadomościami Grzegorza Schetynę jeszcze raz. Jeżeli nie znajdziemy rozwiązania tego konfliktu, to wszystko będzie nas prowadzić na ulicę. A jeśli przeniesiemy wszystkie aktywności na ulicę, to będziemy mogli powiedzieć o Majdanie w Warszawie, ale to ostatni etap. Może to doprowadzić do tego, czego jeszcze w Polsce nie widzieliśmy. Tak mówił ostatnio w radiu Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem szansę na kompromis dawałaby inicjatywa prezydenta, która byłaby ponad jego środowisko partyjne. Ale inicjatywy na razie nie widzę. Dzisiaj Paweł Kukiz mówił, że to inicjatywa powinna być po stronie Jarosława Kaczyńskiego, który co prawda powinien się wycofać, ale nie powinien powiedzieć, że się pomylił. A w nawiązaniu do tego, co powiedział Grzegorz Schetyna, czy przesadził, czy nie powiedział czegoś, co wiele osób myśli, że to nie brak perspektywy rozwiązania tego sporu może doprowadzić do jakiegoś takiego zaognienia sytuacji, że coś się może wydarzyć, coś, co jest nieprzewidywalne.
Ale kto powiedział, że doszliśmy do końca sporu i do końca możliwości jego rozwiązania? Według mnie...
On tego nie mówi, on mówi, że gdzieś na
stwierdzenia Grzegorza Schetyny są po prostu nieodpowiedzialne, delikatnie to ujmując. Tym bardziej, że ten człowiek zajmował się sprawami i można powiedzieć, że był dyplomatą, więc powinien używać takiego języka, który będzie zrozumiały dla polityków, dla społeczeństwa, a jednocześnie będzie szukał kompromisu właśnie. To stwierdzenie jest stwierdzeniem, które stawia Platformę w pozycji: nie chcemy znaleźć kompromisu do tego tematu.
Ale jakbym trochę chciał bronić Grzegorza Schetynę. On nie nawołuje do Majdanu przecież.
No ale przepraszam bardzo, no nie
on
nawołuje.
Mówi o pewnej
gdyby
atmosferze
nawoływał
napięcia
do Majdanu, no to byłby skompromitowany polityk. On w tej chwili jeszcze nie jest skompromitowany. Natomiast technologia kompromisu polega na tym, że silniejszy powinien okazać się mądrzejszy. W tym wypadku rządzący są silniejsi, więc powinni robić wszystko, żeby do tego kompromisu, nawet jeżeli ma się jako przeciwnika twardą, totalną opozycję, dążyć. I tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia, że PiS czeka, aż sprawa przycichnie albo sama się rozwiąże. Tak
widzimy,
nie
że
będzie.
Chyba nie przycichnie.
Natomiast co do zasady kompromisu, wymaga on znalezienia takiego rozwiązania, w których dwie strony będą zadowolone. I opozycja,
albo
i ci,
właściwie
którzy...
żadna nie będzie zadowolona, ale dwie z czegoś
no nie, no
ustąpią.
Właśnie, no tak, no ale to właśnie na tym polega kompromis, że ustępujemy swojego pola troszeczkę, a tu widać, że opozycja jest totalna i nie ma zamiaru być inną, a rządzący są totalni i nie mają zamiaru być inni, bo chcą wprowadzać swoje zmiany. Jeżeli ten stan będzie trwał, no to trzeba wprowadzić jeszcze trzecią jakąś grupę czy osobę, która będzie pomiędzy tymi dwoma zwaśnionymi obozami.
Paweł trochę próbuje, ale póki co to się zupełnie nie udaje.
No nie nagrajmy Polskę przed Pawłem Kukizem. Naprawdę człowiek wyjątkowo nieodpowiedzialny. Pamiętajmy o jednym, że gdyby te słowa, które powiedział Grzegorz Schetyna, wypowiedział jakiś publicysta, to powiedzmy, że moglibyśmy powiedzieć, że to jest człowiek, który analizuje to, co się dzieje i być może próbuje gdzieś tam przewidywać, że te tłumy 50-70 tysięcy protestujących gdzieś tam w końcu przekształcą się w jakieś stałe miasteczko protestujących. Zresztą jakąś taką formę już teraz mamy przed kancelarią premiera ze stron razem.
Z rozlewem krwi. Pamiętajmy, tak, że tu jednak
ale jeżeli
to
te
jest
słowa,
ta nieodpowiedzialność.
Jeżeli te słowa wypowiada lider największej partii opozycyjnej, no to jest to po prostu nie na miejscu. To znaczy takie straszenie i zakładanie tego najgorszego scenariusza jest po prostu... Ja bym powiedział, że to jest nie tylko mało dyplomatyczne, tak jak ty powiedziałaś, to jest po prostu...
Nieodpowiedzialne.
To jest po prostu nieodpowiedzialne, to jest fatalne. To...
Ale ja przepraszam, że ci wejdę w słowo. To znaczy mam taką uwagę, przypomniało mi się stare powiedzenie, tonący brzytwy się chwyta. I tak jest trochę, mam wrażenie, z Platformą, która została zepchnięta jako największa jednak partia w parlamencie, opozycyjna, do narożnika, ale sama jest sobie winna. No, te właśnie tłuste koty nie potrafią się odnaleźć w innej rzeczywistości, czyli wtedy, kiedy trzeba rzeczywiście być w opozycji. I używając brzydkiego słowa, wyportkowała ich i Nowoczesna, ten ostatni marsz sobotni, Partia Razem, młodzi ludzie, którzy wpadli na kapitalny pomysł, wyświetlając na gmachu Urzędu Rady Ministrów orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, mają jakieś pomysły, A tutaj właśnie, no od czapy powiedziałabym, bo on mnie trochę przestraszył. Bo wszyscy się boimy, ale Grzegorz Schetyna, bo mówi się tak, że powiedział to, co część Polaków myśli. Grzegorz Schetyna to nie jest Donald Trump, który jest w kampanii wyborczej i po prostu jeszcze nie jest nawet kandydatem na prezydenta i może pozwala sobie mówić na to, co Amerykanie myślą. Grzegorz Schetyna jest politykiem czynnym i powinien jednak ważyć słowa. Już nie mówiąc o tym, że jest jednak politykiem, który liznął dyplomacji. To dla mnie jest to, mówię, no też nie trochę mnie przestraszyła ta sytuacja, wypowiedź.
Że przedstawiciele, którzy odpowiadają za dyplomację, mówią takie rzeczy, które w ogóle dla dyplomatów są niecharakterystyczne.
Tak są jest, mało tak, dyplomatyczni.
Nie macie wrażenia, że żyjemy trochę w takim państwie, w którym po pierwsze kompromis nie ma żadnego znaczenia, a szczególnie dla polityków. Ja nie słyszałem w ostatnim czasie, żeby doszło do jakichś kompromisowych rozwiązań jeszcze wcześniej.
Ale ty mówisz w ostatnim czasie, ja tego nie zauważyłam w ostatnich wielu latach.
Nie mówię, no właśnie, ja mówię o tym, że od 8 lat
Mi się wydaje, że tak jak jest spór, szczególnie ten spór na linii Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, od tego czasu nie ma żadnego kompromisu. Ale takiego jak był konstytucyjny.
Warto zwrócić uwagę jednak na emocje, które towarzyszą nam dzisiaj, tak? Kiedy PiS doszedł do władzy, a wcześniej przez 8 lat funkcjonowała Platforma, która ułożyła sobie pewne funkcjonowanie rzeczywistości tej o tych tłustych kotach, o których mówiła Ryszarda i o pewnych miejscach. Było wszystko w miarę stabilne, ale jednak z akcentem na myślenie Platformy. Tak? Dzisiaj przejęła władzę Prawo i Sprawiedliwość i wywraca się to wszystko jak w kotle. Więc trudno się dziwić.
Czyli po ciepłej wodzie mamy zimny prysznic, chcesz powiedzieć, albo lodowaty nawet. No,
można mówić o letniej wodzie, można mówić o ciepłej, można mówić o zabagnionej.
Wrzącą jakimś właściwie. To
natomiast trzy miesiące i jeszcze rzeczywiście nie byli w stanie wykazać się niczym. A opozycja już jest totalna. Już rozlicza z czegoś, czego jeszcze nie zostało zrobione.
Ale jak nie byli w stanie wykazać się
w przypadku
niczym?
Trybunału zostało już wszystko zrobione.
No bo koncentrujemy się na Trybunale tylko. Znaczy,
ale to oni sami wybrali, że najpierw zaczynają od ustaw państwowych. Kto zmienił ustawę o prokuraturze w taki sposób, że dzisiaj Zbigniew Ziobro może decydować praktycznie o każdym śledztwie w Polsce, a wcześniej tego nie można było robić, nawet przed zmianą ustawy, kiedy prokurator został wydzielony. Kto zniszczył służbę cywilną? Niszczy Trybunał Konstytucyjny. Ale przecież to są konkretne ustawy.
Warto zwrócić, na co warto zwrócić uwagę. Oczywiście znowu będę być może przez niektórych atakowany, ale Komisja Wenecka ustaliła w swojej opinii, tam jest bardzo wiele punktów, tak? To, co do nas przechodzi, to jest kilka jakby wątków, które się pojawiają, ale że osłabienie efektywności Trybunału Konstytucyjnego to działanie i poprzedniej, i obecnej władzy. Na to też warto zwrócić uwagę. To
ale
nie jest
o tym
tylko
mówimy od 4 miesięcy, odkąd ten konflikt, czy od 3 miesięcy.
Ale
od,
to
odkąd
znaczy,
ten konflikt,
że jeżeli jedni i drudzy...
Nikt nie broni Platformy. Platforma brzydko się bawiła, ale dostała po łapkach od Trybunału i wycofała tych dwóch, których...
No nie, przyznała, że to było zrobione niezgodnie z prawem. No to już wycofać... Jak
nie mogła się wycofać. Czy to łatwo powiedzieć? Wycofała się, powiedziałem, przepraszam, znaczy tak, uderzyłem ciebie, wycofuję się, przepraszam bardzo, tak, ale ty dalej będziesz spod
tym. No ale co miałaby zrobić teraz Platforma, twoim zdaniem, z tymi sędziami, których wybrała
niezgodnie
z prawem?
Właśnie dlatego, że była u podstaw tej zmiany, powinna otworzyć się również na rządzących i wykazać jakiś gest. No nie wiem, co zrobić.
No tak, ale opozycja dzisiaj to nie tylko Platforma.
Zrobić, spotkać się i rozmawiać ze sobą.
Opozycja to nie tylko Platforma na dzisiaj. To są też inne środowiska. To są też środowiska, których w Sejmie nie ma, które wydaje się, że chyba napędzają największą taką machinę, czyli to jest kot, który nie ma żadnych reprezentantów i właściwie no, nie składa się z żadnych polityków, tylko z ludzi, którzy postanowili się skrzyknąć gdzieś tam początkowo na Facebooku. Dzisiaj kot też jest ważnym graczem w tej całej rozgrywce. To kot jest tą stroną, która jest najbardziej znienawidzona przez Prawo i Sprawiedliwość i przez samego Jarosława Kaczyńskiego,
no wiesz,
który ostatnio krytykował dosyć mocno.
W rozmowie
tak, ale chodzi o to, że Platforma nie jest jedyną stroną, że tak powiem, po opozycji, z którą można rozmawiać.
Tylko pewną reprezentacją naszego kraju, jakąś jej częścią, nie będę mówił czy większą, czy mniejszą, która wyraża swój sprzeciw. Natomiast co do meritum, dogadać się mają politycy, bo to ten spór jest czysto polityczny. Koniec, kropka.
Tylko wydaje mi się, że
i rozwiązanie tego leży po stronie Jarosława Kaczyńskiego.
Dogadać, jeśli wątpliwości są nawet co do tego, jedni mówią, że to był wyrok, który powinien być opublikowany w zeszłym tygodniu, a inni mówią, że to nie był wyrok, tylko spotkanie przy kawie.
Bo my trochę przeskakujemy tak...
tutaj jest trudno nawet dojść do porozumienia, to do kompromisu będzie bardzo trudno.
A zwróćcie uwagę, my przeskakujemy tak z decyzji na decyzję. Komisja Wenecka...
To opinia.
Opinia, tak? Bardzo konkretna.
Ale wyrok Trybunału Konstytucyjnego to już wyrok. To już jeśli wyrok. Uznając, uznać, że to wyrok.
Ale w... jedni powołują się na artykuł inny, inni na inny. No więc no, jesteśmy zakładnikami Trybunału Konstytucyjnego. Mam takie wrażenie.
Dlatego prezes musi skinąć głową, dać sygnał do kompromisu.
Jest
ale nie mówisz o prezesie Trybunału Konstytucyjnego, tylko o prezesie Jarosławie Kaczyńskim.
Jest silniejszym graczem i powinien być mądrzejszym graczem, po prostu.
No trudno mi sobie wyobrazić jednak to, że prezes Jarosław Kaczyński jakoś się cofnie, bo jednak jakikolwiek kompromis, żeby przyjęła ta druga strona, to musi jednak w czymś Prawo i Sprawiedliwość ustąpić. Nie widzę innej możliwości. To jest po prostu już tak teraz zapętlone, że albo jedna strona ustępuje, albo druga strona ustępuje.
Mnie się wydaje, że nie ma żadnej woli do żadnego kompromisu.
No tak, bo jedna i druga strona.
Opinia Komisji Weneckiej przesłana zostanie do Sejmu. Już teraz widzę, jak poseł Terlecki mówi, że zostanie powołana komisja, która zajmie się analizowaniem tej opinii Komisji Weneckiej. Trybunał Konstytucyjny w praktyce nie będzie właściwie pracował, będzie zablokowany. Czyli nie będzie kontroli konstytucyjnej ustaw wychodzących z Sejmu. Ja to widzę tak.
Ja jeszcze tylko na jedną rzecz zwrócę uwagę, trochę odwracając kota ogonem, być może tak, ale Rada Europy to taka sieć konwencji, tak? Komisja Wenecka jest jedną z nich. Komisja Wenecka, nie słyszałem, żeby przyczepiła się do takiego praworządnego państwa jak Rosja, Azerbejdżan czy Kazachstan.
Andrzej,
ta komisja zajmuje się Polską.
Tworzysz kota bez ogona,
Andrzej,
minister Waszczykowski zwrócił się do komisji wtedy była uznana.
Oczywiście,
a teraz,
że tak, no.
Teraz już nie, prawda?
Poza tym z tego, co wiem, to Rosja i Azerbejdżan nie należą ani do Unii Europejskiej, ani nie należą do NATO i nawet nie mówią o sobie, że należą do nowoczesnego, demokratycznego świata.
Poza tym jest tam
Zachodu.
Kilkadziesiąt innych państw jeszcze, więc nie twórz Frankensteina jakiegoś.
Porozmawiajmy o papieżu Franciszku. Papież Franciszek przyjedzie do Polski na 5 dni, uczci chrzest Polski, Światowe Dni Młodzieży, spotka się z młodzieżą. No właśnie, można by zapytać, do jakiego kraju przyjedzie papież Franciszek, ale bardziej chciałam zapytać o tę wizytę, na ile ona jest ważna, waszym zdaniem. Boję się zapytać, co ona może zostawić w Polsce, ale też myślę, że warto o tym porozmawiać.
No i warto zauważyć na samym początku, skoro tak trochę przechodzimy z polityki do wizyty papieża, że Warszawa wypadła, czy właściwie Warszawy nie ma w ogóle na planie wizyty papieża Franciszka. Wszelkie spotkania z politykami będą raczej w takim bezpiecznym miejscu i z tego, co widziałem wstępnie, okrojone do minimum, czyli to będzie raczej jakieś jedno duże spotkanie na Wawelu z przedstawicielami rządu, z panią premier, z panem prezydentem, czysto kurtuazyjne. Może tak powinno być. No może doczekaliśmy się w końcu papieża, który będzie przyjeżdżał, żeby się pomodlić, a nie robić jakąś bieżącą politykę. I może który będzie sam też chciał być trochę od tej polityki wycofany. Tym bardziej, że w Polsce to tak...
Trochę to zabrzmiało, jakby papież Jan Paweł II przyjeżdżał i robił politykę. Znaczy czasy, w których on...
Papież Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski i robił politykę, tak?
Nie,
ale ta polityka była nam potrzebna.
Przyjeżdżał do
była nam potrzebna, oczywiście.
Do konkretnego kraju, miejsca, w którym żył, urodził się.
Andrzej, nie byłoby tych zmian, które były bez Jana Pawła II. No. Jego zaangażowanie
Daniel
było
także
zaangażowaniem politycznym w tym sensie.
Daniel, znaczy absolutnie, znaczy to jest spojrzenie
po właściwej stronie z naszego punktu widzenia dzisiaj po 26 latach, prawda?
To jest spojrzenie kolejnego pokolenia jakby ludzi, którzy tak, ani inaczej rozumieją, tak? Ja wychowałem się trochę też w tej atmosferze buntu, bo te czasy, w których żyliśmy, były zupełnie inne od tych, które są dzisiaj, więc trudno jakby sugerować papieżowi Franciszkowi, żeby teraz przyjeżdżał i poprawiał sprawę między Trybunałem Konstytucyjnym a rządem i opozycją. Obecność papieża Franciszka jest bardzo jednoznacznie określona w naszym kraju. To jest uczczenie przede wszystkim 1050. rocznicy Chrztu Polski i z tego wynikające konsekwencje. Oczywiście modlitwa w Auschwitz-Birkenau, każdy papież, który odwiedzał nasz kraj, to miejsce również odwiedzał i tam wypowiadał bardzo ważne słowa, przesłania. I ja też myślę, że tutaj też padną jakieś bardzo ważne słowa, które są cytowane na całym świecie. Spotkanie z władzami państwa, akurat episkopatem, które też jest przewidziane w miejscu symbolicznym dla naszego kraju, to też jest ważne, ale też ważne i chyba najważniejsze spotkanie z ludźmi młodymi, bo myślę, że papież Franciszek, tak jak każdy z dotychczasowych papieży, liczy na to, że młodzi ludzie odmienią losy tego świata. Starsi ludzie dbają o bieżące sprawy, zajmują się polityką, natomiast każdy z papieży dotychczasowych, to było bardzo ciekawe, zresztą Jan Paweł II zaczął to budowanie dialogu z młodymi ludźmi i myślę, że to jest bardzo istotny punkt tego spotkania, spotkanie z ludźmi młodymi. Czy on będzie wykorzystany przez nasz kraj? Mam nadzieję, że tak. Natomiast i oczywiście rok miłosierdzia, który został ogłoszony przez papieża i w tym kontekście jakby trochę wsłuchanie się w to przesłanie, które papież mówi, w kontekście polityków i tych waśni i sporów, myślę, że warto trochę sobie przewietrzyć głowę i tutaj apel do polityków, żeby wsłuchali się trochę w te słowa, które
pamiętasz Jana Pawła II w Sejmie? I takie ważne słowa, które mówił do polityków. I ja pamiętam, ta atmosfera, ona była bardzo taka podniosła.
Wtedy marszałkiem
był Maciej Pożegnacki. Ale to był polski papież, natomiast od Franciszka bym czegoś innego się...
I pamiętam, jak szybko to zostało tak rozdrobnione. Tak, że, słuchali tak z taką nabożnością, a potem tak szybko o tym zapomnieli. No,
myślę, że to jest nasze...
Czego Ryszarda oczekuje?
No tego, że jednak miałby wpływ na polski Kościół. Polski Kościół, ja myślę, że w dalszym ciągu z dużym dystansem jednak, czego tak nie widać na co dzień, ale z dużym dystansem podchodzi do papieża Franciszka. Ja mam do niego słabość, bo to jest franciszkanin skromny. To jest ta jego skromność, to takie otwarcie się na ludzi. No, Jest fajne po prostu i budzi. Poza tym on się nie boi w sprawach obyczajowych, czego poprzedni papieże, prawda, zupełnie nie poruszali. On widzi w człowieka w każdym, w geju, w kolorowym, w imigrancie, więc to jest takie nowe. Czy to nowe, to od papieża, czy ono jakoś spłynie na polski Kościół, który jest kościołem bardzo jednak konserwatywnym w wielu obyczajowych sprawach? To mnie ciekawi.
Chociaż ten papież też jest konserwatywny. To
ja
nie
bym nie przerzucał tych akcentów.
Nie, no ale papież nie może być, prawda, z LGBT od razu. Nie przesadzajmy po prostu, no, nie przesuwaj na drugą stronę. Ja uważam, że to małymi kroczkami, ale jak na Kościół katolicki, to jest to jednak oddech Franciszka.
Franciszek zrobił wiele ważnych gestów, dużo ważnych słów powiedział. Ja jestem szalenie ciekawy, co powie na Światowych Dniach Młodzieży, bo wszystkie jego słowa, które padną, na pewno będą szły w cały świat i on ma tę świadomość, że będzie cytowany na wszystkich możliwych portalach.
Tak, to jest papież cytowalny, to prawda.
To jest papież cytowalny. Zobaczymy, czy on się jakoś przełoży na sytuację w polskim kościele i na podejście do polskiego kościoła. Może się przełożyć nominacjami biskupimi. To znaczy,
a niekoniecznie widzę tam, prawda?
To, w jaki sposób może się zaangażować papież Franciszek w polski kościół, to właśnie wyznaczając poszczególne osoby, decydując o tym, że ktoś będzie albo nie będzie biskupem. I to później przekłada się na konkretną sytuację w kościele.
Znaczy,
miejmy nadzieję, że się przełoży.
Myślę, że bardzo ważnym elementem jest to, co my zrobimy z tym, z czym przyjedzie do nas papież Franciszek. Bo my możemy usłyszeć w każdą środową audiencję, ciekawe słowa w niedzielę, możemy czytać publikacje Osservatore Romano i tak dalej, i tak dalej. Natomiast i papież mówi na okrągło praktycznie przez ostatnie 3 lata do nas. Czy my z tego coś wyciągamy dla siebie, czy politycy coś wyciągają, czy my jako ludzie, którzy żyją tu i teraz, wyciągamy jakieś wnioski, to tylko zależy od naszej woli, tak? Od naszej determinacji, od naszego zaangażowania, od tego, co dla nas jest ważne. Bo co z tego, że mówimy, że cieszymy się bardzo, że papież jest taki fajny, że zwraca uwagę na innych, na wykluczonych, na chorych, cierpiących, starszych. Co z tego, że my cieszymy się, że papież to mówi? Będzie zadowolenie papieża wtedy, kiedy my to przełożymy na swoje życie, kiedy
ale
będziemy zwracali
jak
uwagę...
mówi, niż nie mówi, więc
nie,
tutaj...
Nie, ja mówię, że każdy
człowiek,
z papieży mówi, tak?
Człowiek
pisze
jest
cykliki,
uchomny.
Listy apostolskie i tak dalej, i tak dalej. Mówi. Mówi do nas każdego dnia. Tylko czy my z tego coś wyciągamy?
Papież
czy my...
może mieć wpływ na Kościół Polski.
A my chcemy, żeby on rozwiązywał sprawy.
A Kościół Polski może mieć wpływ na... I ma, no, ma wpływ olbrzymi na obywateli, na nawet nie obywateli, tylko na wiernych przecież. I to, jaki jest Kościół Polski, to od czasu do czasu jednak krytykujemy, bo daje się tam
ale
wiele rzeczy krytykować.
Ale trzeba przyznać polskiemu Kościołowi, że się zachował lojalnie wobec papieża, czyli w sprawie imigrantów jednak głos polskiego Kościoła jest podobny do głosu także papieża Franciszka, więc... To jest akurat na plus, myślę.
A czy wy byliście na spotkaniu młodzieży z Janem Pawłem II? Nie pamiętam, który to był rok. W
Częstochowie. W Krakowie.
A ja byłam, pamiętam.
Miałem okazję być wielokrotnie, tylko ja zawsze powtarzam, że możemy mówić i oczekiwać od papieża, nie wiem, tego, żeby on wystosował jakieś dyplomatyczne noty. On to robi, tak? On ma od tego całe zespoły ludzi, którzy pracują na tym. To spotkanie choćby na Kubie, do którego doszło z patriarchą Moskwy i Wszechrusi. Historyczne spotkanie, którego nie było od 1000 lat.
Czego się nie udało Janowi,
Janowi Pawłowi II, ale on tą ścieżkę jakby...
Kubą, ale między,
tak. Więc to nie jest tak, że to nie jest. On jest też politykiem i potrafi, że tak powiem, zwracać uwagę na inne rzeczy, tylko no to jest normalne, że dla niego ta Ameryka Południowa, bliższa ciału koszula, bo przecież to jest Argentyńczyk, więc on ciągnie tam i tam te problemy bardziej zna niż problemy polskie. Ja mówię, jednego, czego oczekuję, to tego, że może ten Kościół Polski zacznie troszkę się zmieniać. Przecież przypominam sobie właśnie tego papieża Franciszka, który w pierwszych zdaniach takich mówił między innymi o tym, jacy księża i zakonnice, jakimi ludźmi powinni być księża, że go boli to, że kiedy widzi na przykład księdza jeżdżącego drogim samochodem luksusowym. To były te pierwsze zdania. To na mnie to zrobiło wrażenie, bo do tej pory się nie mówiło. To jest papież, który pierwszy ostro potępił pedofilię w Kościele. Do tej pory zamiatało się. No.
Pytanie, co to znaczy ostro potępił. To potępienie było już wcześniej, więc...
Ale zaczęła się cały czas dyskusja o komunii dla rozwodników, o różnych innych sprawach społecznych, które są ważne dzisiaj z punktu widzenia dzisiejszego świata.
Nie, ale mówi bardzo głosem wyraźnym. To co wrzucamy czasami ich... To nasze chciejstwo.
Te tak zwane podniebne konferencje słynne, które w samolocie już robi, tak i z każdej po prostu jest jakieś zdanie, które potem oczywiście nasi publicyści katoliccy typu Terlikowski, pan zresztą.
No, na szczęście wielu jest publicystów katolickich, niekoniecznie tylko pan Terlikowski.
Znaczy, wsłuchujmy się w... Ja tam gdzieś słyszałem taką fajną wypowiedź, że cieszę się wypowiedź jakiejś chyba właśnie kobiety z Ameryki Południowej, która mówi, że ona po prostu jest całym sercem za papieżem Franciszkiem, słucha go i cieszy się, że może potem zrobić z tymi słowami, co chce. Ale co chce, to nie znaczy, że teraz jest wolność Tomku w swoim domu.
Hulaj dusza piekła nie ma.
Oparte o pewne zasady, więc słuchajmy z wrażliwością, ale słuchajmy mądrze tego, co mówi papież.
Papieża Franciszka, który jest jezuitą, ale może dlatego się skojarzyło, skromny jak święty Franciszek. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Ryszarda Wojciechowska, Andrzej Urbański, Daniel Stenzel i Agnieszka Michajłow, a za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk.
Życzymy dobrego dnia.